Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Caro, caro Wojtyła, how the world needs the way you showed us.
Ten człowiek żył naprawdę Bogiem i to jest prawdziwy skarb, który nam zostawia. Tak Jana Pawła II wspomina jego student i wieloletni współpracownik. Podkreśla zarazem, że świadectwo życia papieża jest dla niego nieustannym wezwaniem do nawrócenia. W Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego moim gościem jest ojciec Andrzej Szostek, marianin, a rozmawiać będziemy o codziennej świętości Karola Wojtyły.
Karol, Karol Wojtyła, how the world needs the truth you taught us.
Czy czeka ojciec na beatyfikację?
Czekam z utęsknieniem, chociaż nie niecierpliwie. Myślę, że dla dobra zarówno kultu Jana Pawła II, jak i pożytku, który ma z tego kultu płynąć potem w Kościele, rzecz powinna iść swoim przewidzianym przez kościelne prawo szlakiem. Skróty pod tym względem mogą odpowiadać naszej niecierpliwej naturze, ale potem się będą odbijały czkawką poczucia jakiegoś niepewności, nie przejścia prawidłowych kroków. Zostawmy to Benedyktowi XVI.
Patrząc z boku, powiedzmy, na to, co się dzieje, czy nie ma nieraz, ksiądz, wrażenia, że przeżywamy to wszystko bardziej na płaszczyźnie emocji?
Ja bym powiedział, że tutaj trzeba się strzec zarówno pewnej naiwności w tym przekonaniu, że jak już jest taka emocjonalna więź, to ona musi się obrócić na naszą świętość, jak i demagogii, która stoi za tendencją do kontrastowania tej emocji z naszymi brzydkimi zachowaniami. Otóż nigdy nie jest tak, żeby jakakolwiek postać, przepraszam, nie tylko Jana Pawła II, ale jakiegokolwiek świętego, a nawet Pana Jezusa, nas do czegokolwiek zmuszała. Nigdy nie jest tak. My mamy wszyscy kontakt z Ewangelią, możemy dotknąć także sakramentalnie samego Jezusa Chrystusa. I co z tego wynika? No różnie wynika. Nie można powiedzieć, że nie wynika nic, ale nie można powiedzieć, żeby to, co wynika, miało charakter satysfakcjonujący. Gdyby tak było, nie nawoływałoby się każdego wielkiego postu do pokuty. Więc owszem, trzeba pilnować tej proporcji, żeby ta więź emocjonalna miała swój dalszy ciąg w naszej woli nawrócenia, w naszej woli bycia świętym na wzór Jego, który jest święty, w naszej woli poznawania i Jego życia, i tego, czym On żył, a raczej kim On żył. Trzeba na to nacisk kłaść, ale trzeba też mieć świadomość, że ten przekład nigdy nie jest mechaniczny i nigdy nie jest bezbłędny. Zawsze przechodzi przez ludzką słabość i czasem to się udaje lepiej, czasem gorzej.
Od 2 kwietnia praktycznie, jak Jan Paweł II zmarł, świat się zatrzymał. Czy to, co się wtedy wydarzyło, według ojca, wydało już jakieś owoce?
Pamiętajmy o tym, że jednym z elementów przekonujących o kulcie danego świętego jest trwała pamięć o nim wśród wiernych, trwały sposób traktowania go jako świętego. Jeśli ma być odnaleziony jako trwały, to wymaga czasu. I otóż ja myślę, że wobec tego także i na te owoce tego, co się stało przez życie Jana Pawła II, trzeba trochę poczekać. Co więcej, kiedy mówimy o owocach, to przecież nie chodzi o sam moment śmierci, rzeczywiście był momentem poruszającym, ale to był moment poruszający. To pamiętamy wszyscy. Pamiętamy te kolejki ludzi, którzy nie mogli się dostać jeszcze tuż po śmierci tutaj Ojca Świętego. Sam byłem w tych kolejkach, pamiętam, co się wtedy działo. Naprawdę owoce, o których mówimy, to są owoce całego Jego życia i Jego posługi pasterskiej. To są owoce, które okazują się w Kościele, które są dalej rozwijane przez Jego następców. To jest to, czym żyje Kościół i jak zmaga się z trudnościami, na które natrafia. I dlatego mówię, że pożytek, czy ta owocność Jego posługi dla Kościoła będzie mogła przynosić owoce w przyszłości. Żeby nie zapomnieć o jeszcze jednej rzeczy, powiedziałbym w takim wymiarze bardziej indywidualnym. Kiedyś, po pierwszym roku Jego pontyfikatu, któryś z pism amerykańskich, chyba Time, umieściło taki żartobliwy wizerunek papieża w stroju sportowca biegnącego z numerem 1 na koszulce i z podpisem biegnie o pierwsze miejsce dla Boga. I ja myślę, że ci, którzy byli autorami tego rysunku i tego podpisu, trafili w jedno niezwykle ważne miejsce. On naprawdę biegł po pierwsze miejsce nie dla siebie, dla Jezusa Chrystusa, dla samego Boga. O pierwsze miejsce w naszych sercach. Całe życie temu poświęcił. I myślę, że niezależnie od tego, jak dalece mu się pewne szczegółowe rzeczy udało zrealizować tak, jak chciał, zaplanować i przeprowadzić, ta jego żarliwość, to oddanie bez reszty Bogu w Chrystusie na wzór Maryi, jakoś pod jej płaszczem, ta determinacja pod tym względem jest czymś porywającym, poruszającym wewnętrznie, to właśnie, że on nie na sobie samym, tylko na sprawie Boga tak bardzo chciał uwagę zacząć. Przypomnijmy sobie te różne jego przekomarzania się na placu w Castel Gandolfo, kiedy tam łatwiej niż na placu świętego Piotra o taki dialog szczególny z wszystkimi. On lubił tego rodzaju przekonania. Przypomnijmy sobie strukturę tych rozmów. Tam się zaczynało od różnych często aktów niemal uwielbienia pod adresem samego Jana Pawła II. On to żartobliwie przyjmował, rozmował i zawsze kończył, i to w taki cierpliwy, spokojny sposób, na przywołaniu Jezusa Chrystusa. A to nie dlatego, że taka była przyjęta przez Niego i nauczona przez Niego metoda. On tak żył. Ja mam jeszcze u siebie na maszynopisy jego pism, kiedy pisał artykuły, wcale nie z pobożnej teologii, pisał z etyki, pisał dwie koncepcje wolności. Było to pisane w latach 50., nie był biskupem jeszcze. I na każdej stronie, u góry, nie na początku każdego artykułu, na każdej stronie u góry jest łacińskie, krótkie zdanie pobożne, które było wyraźnym sygnałem pewnego aktu strzelistego, od którego tę oto stronę rozpoczyna. Proszę pani, proszę mi wskazać, który z nas, młodych księży, on miał wtedy 30 parę lat, powtarzam, nie był jeszcze biskupem, pisał artykuł po prostu, tak oto ma to w sobie, że kiedy siada do pracy, to rozpoczyna od wezwania Ducha Świętego, wezwania, i na każdej stronie umieszcza u góry tego rodzaju akt strzelisty. Taki był. Jak się z nim rozmawiało potem na seminariach etyki, to były cały szereg ważnych spraw odnoszących się do zagadnień etycznych, do organizacji naszej pracy, po czym był moment, który wszyscy dobrze wyczuwali, zwłaszcza jak to były te spacery podkrakowskie, czy teraz nie należy mu przeszkadzać. On wchodził w swoją rozmowę z Bogiem, w swoją medytację i naprawdę nie należało go z niej wyrywać. Ja mam wśród zdjęć papieskich, które teraz są szczególnym skarbem, dwa zdjęcia zrobione tego samego dnia. Rano po mszy świętej i po południu, w związku z tym, że było spotkanie z kapitułą generalną księży Marianów. Porównanie tych dwóch twarzy, tego samego Ojca Świętego, z tego samego dnia, pokazuje, jaka jest olbrzymia droga, jaką on przechodzi od tej wewnętrznej medytacji, tym razem właśnie od tej strony zacząwszy, od mszy świętej. On jakby jeszcze nie wyszedł z tej rozmowy. Jest robione zdjęcie, on już się rusza tak, jak mu każą gdzieś tam po drodze, ale cały czas widać po całej jego twarzy, po wyrazie twarzy, po oczach, po wszystkim, że on ciągle jeszcze siedzi w innym świecie, z którego stopniowo dopiero wychodzi. Po południu jest zupełnie inna twarz, że tak powiem, blask wypływający stamtąd. Otóż ten człowiek naprawdę żył Bogiem. I to jest jego wielkość, jego świętość, jego życie Bogiem, jego oddanie każdemu człowiekowi, jego miłość, którą pokazywał na każdym kroku. To jest przede wszystkim skarb, który nam zostawia Jan Paweł II, a nie tylko, skądinąd ważne, różne inicjatywy, które w Kościele wprowadził, a to właśnie pielgrzymki, a to Dni Młodzieży, a to kodyfikacja nowa prawa kanonicznego, a to nowy katechizm. Wszystko to są rzeczy ważne, wszystko to trzeba było robić, wszystko to przez ten długi pontyfikat i pracowity zrozumiałe było, że będzie tego typu inicjatywa podjęta i Bogu dzięki, że jest i będzie pewnie jeszcze dalej kontynuowana i poprawiana, wszystko pięknie, ale naprawdę poruszający jest on jako święty i dlatego tak się cieszy jego procesem beatyfikacyjnym, nie przez tylko dzieła, które robił na zewnątrz siebie w Kościele, lecz przez to dzieło, którym jest on sam. Przez swoje takie oddanie Panu Bogu i przez swoją miłość wobec ludzi.
To świadectwo Jana Pawła II od początku zmieniało życie wielu ludzi. Ksiądz należy do tych szczęśliwców, który spotkał już Karola Wojtyły na studiach, tak. Potem długie lata współpracy, też naukowej, tak. Ale też chwilę wspólnej modlitwy. Jak te spotkania kształtowały też księdza życie?
Nie mam takiego poczucia, żeby po spotkaniu z nim nagle coś się we mnie gwałtownie o 180 stopni odwróciło. Natomiast mam inne poczucie. Mianowicie zawsze, to jest rzecz, którą do teraz zresztą czuję. Kontakt z nim był zawsze w takim ciepły sposób zobowiązujący. To znaczy, to nie miał człowiek poczucia, że jest w strachu, jak się z nim spotykał, że się czegoś bał, że coś tam nie wyjdzie, że jakoś się nie spisze. Nie, tego nie. Ale miało się poczucie pewnej nieprzyzwoitości, gdyby człowiek się zachował niestosownie, gdyby jego myśli, gdyby jego zachowania nie były, przynajmniej nie próbowały być odpowiednio głębokie, przyzwoite i prawe. Dwa tylko przykłady dam. jeden z początków moich kontaktów. Pierwsze seminarium w Krakowie. Ja przypominam, że odkąd został biskupem, już nie mógł tak regularnie przyjeżdżać do Lublina, ale to nie znaczy, że traktował swoje obowiązki jako czysto papierowe. On tego nigdy nie robił. Więc myśmy jeździli co jakiś czas do Krakowa na seminarium. Nawiasem mówiąc, jeździliśmy za jego pieniądze. Więc jest pierwsze takie seminarium. Ja jestem na trzecim roku. Mam referat o Tadeuszu Kotarbińskim. To jest 68 rok chyba. No troszkę mnie zdenerwowałem, muszę powiedzieć, jak ja widziałem, jak on podpisuje te wszystkie listy kolejne. Myślę sobie, jak jest seminarium, to już mógł sobie odłożyć. Dopiero potem się okazało, jak on robił podsumowanie, a to było, powiadam, długie seminarium, szereg referatów. Myśmy robili taką prasówkę, żeby pomóc mu rozstrzygnąć, co on powinien sam przeczytać, a co wystarczy, jak od nas usłyszy z tej literatury, która się pojawiła wtedy w Polsce. On potem zrobił to podsumowanie i zdumiało mnie naprawdę wtedy, jak on potrafi wyczuć i wyciągnąć wszystko to, co istotne z całego przebiegu. Proszę pani, ja do dziś mogę niektóre tematy tych seminariów pani przypomnieć. Wszystkich innych z innymi profesorami odbytych nie potrafiłbym tak. Te pamiętam właśnie z tego powodu, że one były tak precyzyjnie i konkretne co do swojego tematu, co do spraw poruszanych. Tak właśnie nas to wtedy poruszało. Ale inny moment zapadł mi najbardziej w pamięć. W pewnym momencie on podniósł wzrok na mnie. To nie to, że zatkało mnie, w sensie zniechęciło, tylko ja zauważyłem taką intensywność uwagi, takie skupienie na jego twarzy, że pomyślałem sobie, na miłość boską, żeby zasłużyć na to skupienie, na tę uwagę, to musi być naprawdę sprawa ważna. Z głupstwami nie należy się spieszyć. I powiadam, to jest sygnał pokazujący pewną postawę naszą, kiedyśmy tam przyjeżdżali. Więc zawsze była jakaś rozmowa. I zawsze miałem poczucie, że trzeba się na taki przyjazd bardzo przygotować i trzeba wejść w to myślenie możliwie rzetelnie, uważnie. Jak już człowiek chce coś mówić, to wtedy, kiedy rzeczywiście ma coś do powiedzenia, a tak to trzeba słuchać. Jest jakaś mobilizacja jego obecnością. Mobilizacja, powtarzam, która nie miała charakteru przygniatającego, ale właśnie taki podnoszący na dół. Drugi przykład, tym razem z drugiego końca. No zostałem poproszony o to, żeby być cenzorem pism Karola Wojtyły, więc to wszystko, co ukazało się drukiem do 16 października 1978 roku, plus tych 5 książek, które powstało za czasów jego pontyfikatu, ale nie należą do urzędowego nauczania papieża. Proszę pani, jak ja czytałem niektóre jego książki, artykuły, kiedy byłem jego studentem, a potem asystentem, to ja wiedziałem, że ja czytam teksty mojego mistrza. To jest normalne, że mistrz jest mądrzejszy od swojego ucznia. Ale kiedy teraz, jako cenzor, wróciłem do tych pism, to musiałem sobie zdać sprawę, że pisał to ktoś, kto był młodszy niż ja dziś. Dokąd on doszedł? Ile on zdołał rzeczy ważnych, głębokich, przemyślanych powiedzieć, mimo tylu zajęć, jakie miał? Wie pani, pyta pani o wpływ na moje życie. No w jakim sensie jest to, można rzec, wpływ skłaniający do nawrócenia? Nie trać już więcej czasu na głupstwa, tylko spróbuj jednak iść w głąb, tak jak on szedł w głąb tego, co wziął sobie na warsztat naukowy, ale tego, co po prostu go absorbowało jako, również jako biskupa, jako po prostu chrześcijanina. To jest w tym sensie wpływ Jana Pawła II mobilizujący, który do dziś dnia odczuwam.
A czego najbardziej brakuje?
Jego brakuje. Jego brakuje, z tym, że to brakuje, powiedziałbym, że nas chyba do tego Pan Bóg przez jego życie przyzwyczajał, przygotowywał. Przecież ten jego ostatni czas, coraz to większego przygniecenia chorobą, coraz większej, po ludzku biorąc, niesprawności, w którym, o dziwo, jego autorytet nie malał, poniekąd rósł. Proszę zobaczyć, jak się go słuchało kiedyś. On miał kiedyś świetny głos, aktorski głos, doskonałą dykcję. A jednak intensywność ciszy, jaką można było, że tak powiem, przeżyć, kiedy on ledwie wydobywał słowa z ust potem przez te wszystkie swoje choroby, była o wiele większa niż tam, wtedy, kiedy on był sprawny. Otóż powiadam, mam wrażenie, że Pan Bóg nas przygotowywał do tego, że jego obecność była inna. Tak jak obecność Chrystusa jest inna przez sakramenty, tak obecność tych, którzy są nam bliscy, pozostaje obecnością, choć z drugiej strony bramy śmierci. Ale nie jest nieobecny. On jest obecny i bliski, choć już jest po tamtej stronie bramy życia.
Ta bliskość to jest element praktycznie, który znajduje się we wszystkich świadectwach, które napływają do właśnie postulacji. Ludzie piszą o naszym papieżu, tak. Piszą wprost o naszym Karolu. Czy ojciec do tego bliskiego człowieka teraz się modli, prosi go o radę?
Za przyczyną tak. Zwłaszcza w niektórych sprawach, takich właśnie dotyczących Kościoła obecnego, także dotyczących jednak nauki katolickiej i problemów związanych z człowiekiem i moralnością, to są te rzeczy, w których on w szczególny sposób jakoś wszedł. Więc w tym wymiarze mojego kontaktu z Panem Bogiem przywołuję jego, ale nigdy o nim nie myślałem jako o naszym Karolu. Jakoś on do tego nie skłaniał, do takiej poufałości. Wie pani, to ja sobie tak czasem myślę, on miał świetne poczucie humoru. Jak ktoś mu opowiadał jakieś zabawne wydarzenie, to potrafił się niezwykle serdecznie śmiać, aż do dna. Natomiast jednej rzeczy sobie u niego nie wyobrażam. Nigdy, żeby on opowiadał kawały. Myślę, że wytwarzał taką atmosferę, mówię raz jeszcze, pewnego zobowiązania, pewnej niepowagi w tym sensie, żeby nie wolno było się śmiać, byśmy się śmiali nierzadko i to bardzo serdecznie, ale z jakąś kulturą, na jakimś poziomie, dążeniem do tego, żeby miał to jakąś wartość, jakiś sens, nie byłoby leczym. On był taki, on poza tym niesłychanie spostrzegawczy, wbrew pozorom. To była rzecz dla mnie zdumiewająca. Bazylika Świętego Piotra to nie jest mały kościółek. W okresie Bożego Narodzenia raczej pełny bywa. Jan Paweł II prowadził ceremonię w właściwy sobie, ceremonialny właśnie sposób, pełen osobistego skupienia, pobożności. Więc byliśmy w bazylice. Oprócz mnie, pamiętam, bo właśnie był ksiądz Tyczeń, parę jeszcze innych osób, mieliśmy swoje miejsce. No i samo święto. A następnego dnia, no chyba jakąś tam miał jeszcze robotę czy coś, zaspał. No dość, że go w tym momencie nie było. Ksiądz Tyczeń jest niższy ode mnie, a nie jestem wielkoludem. A wieczorem było kolędowanie przy stole papieskim. I przy tym kolędowaniu papież zwraca się do księdza Stycznia. A ciebie, Tadziu, to ja dzisiaj na mszy świętej nie widziałem. Powiedział bez wyrzutu, no, ale ja byłem zdumiony. Tak jak zdumiony byłem kiedyś indziej. Jego pewnym, powiedziałbym, jak to nazwać, porządkiem myślenia. Jest śniadanie po mszy świętej. Ktoś prosi i wyprowadza Ojca Świętego na zewnątrz. No, musi być coś ważnego. Tam jemy dalej, za chwilę Ojciec Święty wraca. Nikt nie śmie pytać, co jest. A Ojciec Święty wraca do rozmowy, którą przerwał tutaj. Myśmy na jakieś tam tematy filozoficzne rozmawiali. Skończyliśmy tę rozmowę, wyszedłem z Watykanu. Rzym huczy, Italia huczy, zmarł prezydent, ten socjalista Pertini. Jestem pewien, że to był powód, dla którego on został wyprowadzony. Każdy z nas, proszę pani, wracając z takiego spotkania, mówię, wiecie co się stało? Zmarł prezydent Pertini. On tego nie robił nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, bo my się wszyscy zaraz tego dowiemy. Tylko ma ten swój niesłychanie uporządkowany sposób działania. Tu jest sprawa Pertiniego. Zostaje ona zamknięta. Zamknął drzwi za tym, otworzył drzwi do pokoju, w którym siedzimy my, z którym rozmawia na tematy etyczne. Wracamy do tematów etycznych. Czy pani zauważyła, że Ojciec Święty Jan Paweł II nigdy się nie spieszył? Czasem się spóźniał. I to jest także znamienna cecha, która jakoś mnie bardzo uderza i bardzo pobudza. Pośpiech oznacza płytkość. Pośpiech oznacza niewykorzystanie tego, co teraz przeżywam. Nigdy tego nie robił. I mam wrażenie, że jest w tym jakiś znak, zwłaszcza dla nas, którzy nieustannie się spieszymy, ponieważ my tracimy tę soczystość, tę rzeczywistość bogatą. Kiedyś pani profesor Gąkowska powiedziała i myślę, że bardzo trafna to uwaga. Jak my się spotykamy po latach, narzekamy, 15 minut mamy, ach Boże, no co my zdążymy, 15 minut, 2 lata się nie widzieliśmy, Boże kochany, co się tu dzieje? I tak, on ma dla ciebie 3 minuty, ale te 3 minuty ma tylko dla ciebie. Otóż ja mam wrażenie, że ta jego pamięć niezwykła właśnie z tym się wiązała, że kiedy on się z kimś spotkał, to on jak dziecko był wpatrzony. I mówię, tę jedną minutę, czy te dwie, świat dla niego nie istniał, tylko ten jeden, który przed nim stał. Więc pyta pani o różne takie cechy osobowości, które człowiek w nim odnajduje. No takie są właśnie te, które mnie jakoś bardzo uderzają i które zostają w sercu jako swoiste, nie tylko miłe wspomnienie, ale i wyzwanie.
Naszym gościem był student i wieloletni współpracownik Jana Pawła II, ojciec Andrzej Szostek, Marianin. A z Państwem w sobotni wieczór żegna się Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.